Panie, do kogóż pójdziemy? Rekolekcje o Bogu dobrym. Konferencja czwarta. Fundament ćwiczeń duchowych. Konferencję przygotował i nagrał ojciec Czesław Wasilewski, jezuita.
Mam nadzieję, że przez ostatnie tygodnie każdy z uczestników rekolekcji w życiu codziennym doświadczył, że modlitwa jest czasem, kiedy coś w nas się dzieje, kiedy jesteśmy w kontakcie z życiem, które Bóg nieustannie nam daje i kiedy pozwalamy Bogu nas kształtować. Święty Ignacy był przekonany, że możemy świadomie uczestniczyć w tym procesie. Z jednej strony prosząc o konkretny owoc, szczególnie na początku każdego czasu modlitwy, a także przyglądając się, co się wydarzyło w tym czasie i szukać znaków zmiany. Do tego służy zwłaszcza refleksja po modlitwie oraz rozmowa z osobą towarzyszącą. Być może pojawiło się u niektórych pytanie o ten proces. Dokąd prowadzi? Jak mogę lepiej współpracować z Bogiem? Albo dlaczego doświadczam wyraźnego oporu na tej drodze? Ogólnie można powiedzieć, że zawsze w życiu duchowym chodzi o świętość, o wypełnienie woli Bożej, bo to ona wyznacza kierunek naszego życia duchowego. Czy dałoby się jednak nieco bardziej tę drogę skonkretyzować? Określić jakiś rodzaj ram dla procesu wzrostu życia duchowego? Coś, co pozwoliłoby zobaczyć, czy nadal jestem na właściwym szlaku, co byłoby jak kompas pozwalający określić kierunek, w jakim mam iść? Czymś takim jest fundament ćwiczeń duchowych. Kilka wskazówek, które daje święty Ignacy na początku drogi ćwiczeń duchowych, zakładając, że osoba, która będzie żyła według tych zasad, będzie też w stanie szukać i znajdować wolę Bożą. Zacznijmy od tego, jaki jest nasz cel, czyli kierunek, w jakim życie człowieka zmierza. Święty Ignacy mówi, że jesteśmy stworzeni do budowania relacji z Bogiem. Relacji, którą Bóg rozpoczął, gdy mnie stworzył, a którą jako osoba wolna mogę współtworzyć. Moje życie jest dowodem tego, że Bóg mnie chce, inaczej bym nie istniał. A więc i tego, że mnie kocha, bo wszystko, co robi, robi z miłości. Mam nadzieję, że w czasie rekolekcji każdy odczuł w jakimś stopniu tę prawdę. Gdy rozmyślał o tym, że Bóg się o niego troszczy, że nie zapomina, że pragnie jego szczęścia. To są znaki Ducha Świętego, który dotyka naszych serc, dając pokój, miłość, radość. Święty Ignacy nazywa to pocieszeniem duchowym. Celem naszego życia jest więc relacja, odpowiedź na Bożą miłość. Nie jest celem to, co Bóg mi daje albo może dać. Chodzi o budowanie relacji z Nim, odpowiadając miłością podobną do tej, jaką On nas kocha. Zapewne każdy z nas pamięta przypowieść o marnotrawnym synu i miłosiernym ojcu z Ewangelii według świętego Łukasza, 15 rozdziału. Ona może być dobrym przykładem tego, o co chodzi w budowaniu relacji. Młodszy syn myślał, że szczęście osiągnie bez ojca, dlatego odchodzi, choć nie z pustymi rękami, bo na jego prośbę ojciec daje mu znaczną część majątku. Gdy jednak go straci, trafił do zagrody ze świniami. Sytuacja była na tyle trudna, że syn ten postanawia wrócić do ojca, chcąc zostać jego najemnikiem, czyli służącym czy pracownikiem. Starszy syn myślał, że aby być szczęśliwym, musi służyć ojcu, ale nie wchodził z nim w relacje. On szczęścia szukał poza ojcem, robił to, co należało, ale ojca traktował przedmiotowo, bał się go o coś poprosić. Liczył, że po jego śmierci, jako syn pierworodny, odziedziczy po nim majątek. Póki ojciec żył, syn ten swoją pracę traktował jako obowiązek, a ojca traktował jak pana, którego polecenia musi wykonywać. Jego życie przypominało więc nieco życie niewolnika. Także i my możemy przeżywać naszą duchowość jak niewolnicy Boga, którzy boją się kary, którą utożsamiamy z piekłem, potępieniem, i dlatego naszą wiarą i praktykami religijnymi rządzi lęk. Albo możemy też wchodzić w rolę służących, chcących osiągnąć nagrodę, zapłatę, którą nazwiemy zbawieniem czy niebem. Będziemy starali się robić to, co Bóg mówi. Z obu tych postaw Bóg chce nas uwolnić. W Jezusie pokazuje nam, że jeśli już, to On sam staje się naszym niewolnikiem, to On sam chce nam służyć i oddaje za nas swoje życie. Mało tego, obdarowuje nas zbawieniem za darmo. Jak mówi list do Rzymian, Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Wracając do przypowieści, ojciec młodszego syna nie tylko wita z wielką radością, ale też poprzez ubiór, pierścień i ucztę chce zapewnić, że był i jest nadal jego synem. Starszemu zaś synowi mówi: wszystko moje do ciebie należy, dając do zrozumienia, że nie musi na nic czekać ani na nic zapracowywać. Ja także nie jestem ani niewolnikiem, ani służącym Boga. Jestem jego dzieckiem i przyjacielem. Dopóki w to nie uwierzę, będę postępował jak niewolnik lub jak służący. Dlatego podstawowe zadanie duchowe to poznawać Boga coraz bardziej. A im bardziej zobaczę, że jest On dobry i mnie kocha, tym bardziej będę chciał odpowiadać miłością na Jego miłość. W tym ujawnia się moje podobieństwo do Boga, że jestem stworzony do miłości i tylko miłość może dać mi szczęście. Tak więc celem życia człowieka jest relacja z Bogiem. Jeśli koncentrujemy się tylko na tym, co Bóg może dać, to możemy traktować Boga bezosobowo czy nawet przedmiotowo, jako nieokiełznaną siłę rządzącą światem, narzędzie naszego zbawienia. A przecież zbawienie jest darem Boga i wynika z relacji z Nim, z przyjęcia Jego miłości i zaufania tej miłości w moim życiu. Nie chodzi więc o jakąś rzecz czy sprawę, którą mam zdobyć, kupić, załatwić, ale o relację, która nieustannie się kształtuje, o przyjęcie Bożej miłości i odpowiedzenie na nią także miłością. To przejdźmy teraz do tego, jak miłość, którą otrzymuję od Boga i na którą chcę odpowiadać miłością, ma się przekładać na moje codzienne życie. Życie, w którym jestem nieustannie obdarowywany ludźmi, którzy mną się zajmowali od dziecka, uczyli tego, co w życiu potrzebne. Każdego dnia korzystałem i korzystam z wielu różnych rzeczy, czasem wręcz nieświadomy tego, co to dar, jak choćby woda, która płynie z kranu. Buduję różne relacje, rozwijam pasje. Wszystko to się dokonuje, bo coś otrzymuję, zaczynając od tego, że żyję. A im jestem starszy, tym bardziej świadomie sam wybieram, z czego chcę skorzystać, jaki potencjał zrealizować. To wszystko, co składa się na moje życie, jest przestrzenią, gdzie mogę wzrastać w miłości, jest szkołą, gdzie uczę się miłości, jest drogą, którą zmierzam do nieba. Część z tych spraw i rzeczy biorę z sobą na dłużej, niczym bagaż w podróży. Inne towarzyszą mi przez chwilę, jak kamień, na którym usiądę, żeby chwilę odpocząć, czy znak, który wskaże mi kierunek. Załóżmy, że jest to wędrówka piesza. Zabieram ze sobą jakiś bagaż, coś do jedzenia, coś na deszcz, mapę, może jakieś ubranie na zmianę, być może jakiś specjalistyczny sprzęt. Problemem jest to, że muszę to nieść na własnych plecach. Dlatego nieroztropne jest zabieranie rzeczy, które nie są przydatne. Zarówno brak tego, co potrzebne, jak i zabieranie tego, co zbędne, może spowodować niepowodzenie wyprawy. Podobnie w naszym życiu. Skoro naszym podstawowym celem jest miłość, to potrzebujemy wybierać to, co pomaga kochać bardziej, a rezygnować z tego, co przeszkadza. A co z tym, co wcale takie piękne i dobre nie jest? Co z chorobami, niesprawiedliwością, różnymi tragediami, które wydają się nam przeszkadzać na tej drodze? Chrześcijanie wierzą w opatrzność Bożą, to znaczy, że świat nie jest doskonały, bo do doskonałości zmierza. A Bóg wykorzystuje nawet to, co jest naznaczone złem, aby z tego zrodziło się jeszcze większe dobro. Nic nie umyka Jego trosce i działaniu. Dlatego w obliczu zła i cierpienia potrzeba naszej ufności, że Bóg jest z nami. Święta Katarzyna ze Sieny mówi do tych, którzy gorszą się i buntują przeciw temu, co im się zdarza. Wszystko pochodzi z miłości, wszystko jest skierowane ku zbawieniu człowieka. Bóg czyni wszystko tylko w tym celu. Jako chrześcijanie wierzymy, że nic, co od nas niezależne, nie jest w stanie przeszkodzić nam w miłości. Jak mówi święty Paweł, i jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Oczywiście w naszym życiu cały czas jesteśmy wolni. Możemy wybierać spośród wielu dobrych rzeczy te, które nam służą. Z kolei w obliczu rzeczy złych i trudnych możemy wybierać choćby to, jak zareagujemy na nie. Zatrzymać nas na tej drodze może tylko nasza decyzja, że nie chcę kochać, że rezygnuję z celu. Bóg jednak nigdy z nas nie zrezygnuje i nawet jeśli sami błądzimy, czyli popadamy w grzech, On będzie nas szukał. Kolejna wskazówka świętego Ignacego dotyczy tego, co możemy robić, żeby wybrać jak najlepiej na drodze uczenia się miłości. Poza ekwipunkiem w podróży życia liczy się też moja sprawność lub ograniczenia w niej. Kształtuje się to pod wpływem różnych wydarzeń i decyzji, jakie w życiu podejmuję. Święty Ignacy mówi, że różne nawyki w nas, które on nazywa uczuciami nieuporządkowanymi, mogą być poważnym utrudnieniem w wybieraniu tego, co pomaga i odrzucaniu tego, co przeszkadza na drodze wzrostu miłości. Stąd zakłada, że osoba, która chce iść za Bogiem, będzie kształtowała w sobie postawę, którą on nazywa obojętnością. Chodzi mu o to, żeby uwalniać się od nadmiernego związania z tym, co stworzone, tak aby miłość mogła być jedynym kierunkiem mojego życia. Przykładem z Biblii mogą być Izraelici, którzy wyszli z Egiptu, odzyskali wolność, ale przed sobą mieli jeszcze długą drogę do ziemi obiecanej. W pewnym momencie zaczynają mówić, że chyba lepiej było im w niewoli egipskiej niż w drodze do wolności. Chociaż zwiadowcy opowiadali im o tym, jak wspaniałą jest ta ziemia, do której idą, to oni woleli wrócić do tego, co znane. Komentatorzy biblijni mówią, że choć Izrael wyszedł z Egiptu, to Egipt pozostał w ich sercach. Potrzebowali czasu, żeby wewnętrznie uwolnić się od tego, do czego przywykli, do bycia w niewoli. Inny przykład to bogaty młodzieniec, który pyta się Jezusa, co ma robić, by osiągnąć życie wieczne. Jezus odpowiada, że pierwsze są przykazania. Ten człowiek deklaruje, że je zachowuje. Wtedy Jezus mówi, że jednego mu brakuje. Poleca sprzedać majątek, rozdać ubogim, a potem wrócić, żeby stać się uczniem Jezusa. Ignacy mówi, że na drodze do miłości, na drodze wyborów tego, co nam pomaga, potrzebujemy wewnętrznej wolności, gotowości zmiany, ale i gotowości pozostania przy tym, co jest, w zależności od tego, co będzie lepsze. Przypomina to sytuację osoby, która się zakochała. W momencie, gdy taka relacja przeradza się w coś poważnego, zapadają poważne decyzje, jak choćby gdzie zamieszkać, czy jak zorganizować wspólne życie. Idealnie jest, jeśli obie osoby tworzące związek mają gotowość wybierania tego, co będzie lepsze dla ich rodziny, którą chcą założyć. Dotąd ich życie jakoś wyglądało i być może mieli marzenia, na przykład o mieszkaniu w tym czy innym miejscu. Jeśli jednak autentycznie się kochają i chcą dla siebie i swoich przyszłych dzieci jak najlepiej, będą w stanie zrezygnować z tego, co jest przeszkodą w ich powołaniu. Nie znaczy to, że na przykład będą kochać mniej swoich rodziców, bo wyjadą do innego miasta. Dla ich miłości taki wybór może być najlepszy i powinni mieć w sobie gotowość do tego. Ta gotowość to właśnie obojętność. Małżonkowie w czasie ślubu deklarują, że chcą wytrwać w tym związku, w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli aż do końca życia. Ani sprawy materialne, ani choroba nie mogą stać się ważniejsze niż ich miłość. W jaki sposób taką obojętność w sobie kształtować? Uczyć się żegnać ze wszystkim, co kocham. Z ludźmi, rzeczami, sposobem spędzania czasu. Jeśli potrafię w wewnętrznym pokoju przeżyć jakiś czas bez kontaktu z daną osobą, bez takich czy innych zachowań, czy nie posiadając takiej czy innej rzeczy, znaczy, że mam wewnętrzną wolność. Na tym polega między innymi rola ascezy czy postu w życiu chrześcijanina. A co jeśli obie opcje są dobre, prowadzą do tego samego celu? Jak wtedy wybierać? Przecież czasem stajemy wobec wyborów bardzo podobnych. Modlić się 15 czy 30 minut dziennie. Odpocząć w takiej czy innej formie. Jak zadbać o kontakt z dzieckiem? Ignacy mówi, że mamy wybierać to, co bardziej pomaga do celu, czyli to, co jest lepsze. Potrzebuję zastanowić się i wybrać. Oczywiście mogę też skorygować mój wybór, jeśli widzę, że dotychczasowy sposób postępowania nie przynosi owoców. Potrzebuję więc ciągłej refleksji, trochę jak osoba, która prowadzi jakiś biznes, zastanawia się, jak może go poprawić. Chciałbym jednak przestrzec przed dwiema rzeczami. Po pierwsze, nigdy nie wybiorę doskonałego rozwiązania, bo kochać zawsze można bardziej i to jest droga postępu, jak u sportowca, który stara się poprawić. Szukam lepszych rozwiązań, ale nie najlepszych, bo takich nie ma. Skupienie na doskonałości może powodować paraliż w decyzjach i frustrację. Po drugie, w naszym życiu nie chodzi o ilość, a o jakość. Często zamiast pytać, co mam robić, powinniśmy zapytać, jak mam robić. W sytuacji konfliktowej pewnie zdarza się każdemu z nas powiedzieć, ale co robię nie tak? Może problem nie jest w tym, co robię, ale jak to robię. Kilka przykładów. Mogę zrobić obiad mojej rodzinie jako wyraz miłości i troski, albo jako wyraz konieczności lub obowiązku, lub nawet jako wyrzut. Zawsze to ja muszę go robić. Mogę z kimś rozmawiać, na przykład swoim dzieckiem, a myślami być gdzieś indziej. Mogę nawet wzrok kierować gdzie indziej, na przykład w jakiś ekran. Przy kasie sklepowej mogę sprzedawcę potraktować niemal jak powietrze. Dzień dobry, dziękuję, do widzenia. A jednocześnie być myślami już w samochodzie lub w domu, ale mogę też zauważyć tego człowieka, uśmiechnąć się, powiedzieć coś więcej, choćby kurtuazyjnie, że duży, mały ruch, albo nieco bardziej osobiście, dziękuję za pani pracę, życzę dużo sił. Na modlitwie mogę niecierpliwie czekać na jej koniec, ale mogę też przygotować się do niej w chwili znużenia, przypomnieć sobie, że wszystko od Boga zależy, a bycie przy Nim jest najlepszą rzeczą, którą teraz mogę robić. Spróbuję teraz podsumować to, co zostało powiedziane. Tak święty Ignacy widzi kierunek naszej drogi duchowej. Jesteśmy stworzeni przez Boga z miłości po to, abyśmy sami też kochali taką miłością, jaką On nas kocha. Wszystko, co składa się na nasze życie, jest przestrzenią, gdzie możemy uczyć się tak kochać, jak Bóg kocha nas. Abyśmy kochali coraz bardziej, potrzebujemy wybierać tylko to, co pomaga, a rezygnować z tego wszystkiego, co przeszkadza nam w miłości na wzór tej, którą Bóg nas kocha. Aby podejmować właściwe wybory na tej drodze, potrzebujemy wewnętrznej wolności, inaczej mówiąc obojętności wobec tego, co mamy, czego pragniemy i co jest dla nas cenne. I wreszcie, kochać zawsze można bardziej. Dlatego należy nieustannie szukać, pragnąć i wybierać spośród dobrych i cennych opcji te, które będą bardziej pomocne na tej drodze. Ćwiczenia duchowe, które święty Ignacy proponuje, są intensywnym treningiem w miłości. Dzięki nim coraz mocniej doświadczamy mocy Bożej miłości, dzięki czemu łatwiej nam rezygnować z nawyków i zachowań, które nam nie służą, i wybierać z ufnością to, co pomaga. W ten sposób możemy z coraz większą wprawą współpracować z Bogiem, czego wszystkim nam bardzo życzę.